Wydawnictwo Miraż przedstawia Beata Majewska, Jego głosem. Czytają Klaudia Bełcik i Dariusz Klimek. Nagranie Pike Voice Audiobooki. Prolog. Prologu nie ma. Dlaczego? Ponieważ już nie spotkałam się z Madame Izabel.
Rozdział pierwszy. Pamiętam prawie wszystko, co wydarzyło się w dniu, w którym postanowiłem zabić Izabel. Mógłbym go odtworzyć minuta po minucie, lecz kiedy na scenę wkracza moja siostra, wspomnienia zaczynają się rwać. Pojawia się coraz więcej białych plam, a potem wszystko znika w niebycie. Safa była moim aniołem. Za to, że postanowiła mi przeszkodzić w realizacji planu, będę jej wdzięczny do końca życia. Za to, że wpakowała we mnie dwie kule z pistoletu swojego męża, również. Potrzebowałem resetu, a nic tak nie zmienia człowieka, jak jego własna, prawie przeżyta śmierć. Prawie, bo jednak ocalałem. Przeżyłem ja, a co najważniejsze, przeżyła Izabel. Gdybym ją wtedy zabił, dodajmy z premedytacją, moje życie prawdopodobnie również by się dokonało. Ale akurat w tym wypadku świat nie straciłby wiele. Ciągle czekam na moment, kiedy będę mógł sobie powiedzieć, że moje istnienie ma jakikolwiek sens. Możliwe, że ta chwila nigdy nie nastąpi, ale trochę pociesza mnie fakt, że po tym świecie chodzą gorsze łotry. Kiedy nareszcie oprzytomniałem na tyle, by zrozumieć, że jednak żyję i jestem w szpitalu, dostrzegłem tuż obok Rashida. Okazało się, że od wielu dni czuwał przy moim łóżku. Wierny i zawsze lojalny, nawet jeśli naruszył pewne granice. Gdybym był idiotą, uznałbym ich przekroczenie za zdradę, ale po kilku długich tygodniach spędzonych w śpiączce farmakologicznej najwidoczniej coś poukładało się w mojej chorej głowie. Pamiętam, o co go spytałem. To nie były pytania, co z moim zdrowiem, co się wydarzyło, ani dlaczego jestem w szpitalu. Nie spytałem nawet o Izabel. Scena, kiedy Safa ją uwalnia i odjeżdża z nią samochodem Jessira, zbyt wiele razy odtwarzała się w mojej pamięci. Do tego wywoływała coraz większą ulgę i radość, że mojej żonie udało się ujść z życiem. Spytałem Rashida o mamę. Pojawiała się prawie w każdym moim śnie, czasami również w stanie półjawy, kiedy lekarze próbowali przywracać mnie do realnego świata. Madame Soraya zmarła. Odparł po dłuższej chwili. Jej serce nie wytrzymało. Czyli jednak czułem, że za częstą obecnością mamy w moich snach musi coś stać. Poczułem ścisk w żołądku, a oczy natychmiast wypełniły się łzami. To ja zabiłem mamę. Nasza matka, moja i Safy, odeszła, bo jej syn postanowił być mądrzejszy od lekarzy, a nawet od Allaha. W swojej pysze uznałem, że niepotrzebne mi leczenie, że leki, którymi faszerowali mnie medycy, okaleczają i niszczą moją niesamowitą osobowość. Zatem zostaliśmy sierotami, ja i moja bliźniaczka. Nie mieliśmy już żadnego z rodziców. A co gorsza, okazało się, że Safa przeżywa piekło w więzieniu. Nie od razu to do mnie dotarło. Nic sobie nie robiłem z sugestii Rashida, żeby spróbować ją stamtąd wydostać. I znów. Dopiero coś musiało się wydarzyć, bym przestał myśleć tylko o sobie i skupił się na innych. Najpierw jednak Rashid złożył wypowiedzenie. Powiedział, że już nie chce być moim sekretarzem, że musi wyjechać z Saudi, odciąć się ode mnie, w przeciwnym razie podzieli los Madame Sorai. Nie chciałem się go pozbywać. Był mi potrzebny. Musiałem go mieć u boku, nawet jeśli postąpił jak ostatni zdrajca. Pomógł Izabel opuścić mój kraj, ale najpierw wykradł z sejfu jej dokumenty. Czemu? Pytałem go, czemu chce odejść? Za mało ci płacę?
Nie, książę. Zawsze byłeś bardzo hojny. Doceniam to.
Nie chodziło zatem o pieniądze. Zresztą natychmiast zaproponowałem podwyżkę.
Podwoję ci pensję.
Akurat to nie jest konieczne.
A co jest konieczne? Czego ode mnie chcesz?
Wasza wysokość, powinien uratować swoją siostrę. Wszystko spadło na moją głowę zbyt nagle. Lekarze przekazali złe wieści. Przeżyłem, ale do końca życia miałem być kaleką. Ostrzegli, że moja lewa noga już nigdy nie wróci do pełnej sprawności. Rashid postawił swoje ultimatum, a co gorsza, moje przekleństwo, choroba umysłu, znowu schwytała mnie w swoje silne macki. Przez całe dotychczasowe życie zmagałem się z nią, bywało różnie, raz lepiej, raz gorzej. Lubiłem okresy manii, czułem się wtedy jak ktoś, kto może absolutnie wszystko. Ale po hoście zawsze następuje bessa. Przytłoczony sytuacją, uznałem, że to wszystko nie ma sensu. Czas ze sobą definitywnie skończyć. Oczywiście nie tak łatwo popełnić samobójstwo w szpitalu, w którym człowiek jest pod stałym nadzorem. Nawet nie próbowałem przekupić personelu, żeby załatwiono mi fiolkę z lekiem, który najpierw mnie uśpi, a potem uśmierci. Kiedyś właśnie tak zaplanowałem przeniesienie się w zaświaty. Skończyło się płukaniem żołądka, bo Rashid, znowu on, odkrył szóstym zmysłem mój plan. Musiałem myśleć nieszablonowo. Rozważałem różne opcje, lecz każda miała same wady. Zakratowane okno, moje kalectwo, lewa noga uniemożliwiała swobodne przemieszczanie się, brak telefonu, by móc się z kimś skontaktować. Doświadczałem najgorszej bezradności w życiu, ale w końcu zdołałem podjąć próbę samobójczą. Pamiątki tego czynu zostaną ze mną na zawsze. Blizny na nadgarstkach, poszarpane, nierówne. Chyba nikt przede mną nie wpadł na pomysł, by wykręcić ze stojaka kroplówki solidną śrubę. Wprawdzie uchwyt był z plastiku, ale ostro zakończony metalowy trzpień śruby okazał się idealnym narzędziem. Przeciągałem nim wzdłuż wewnętrznej części przedramienia, nie w poprzek nadgarstka. To nie miało być wołanie o pomoc ani demonstracja. Nie chciałem nikomu dać do zrozumienia: do cholery, popatrzcie, ja tu wariuję, cierpię, nie daję sobie rady, niech ktoś mi pomoże. Nic z tych rzeczy. Chciałem umrzeć, zniknąć, przestać być.